zdumiewa nas sprawność działania tutejszego gospodarza, księdza proboszcza. Nie wiem, czy się wszyscy popatrzyli chociaż po wierzchu na ten nowy dom pszczelarza, który zbudował. To jest coś przeciwnego. W tych naszych warunkach polskich obecnych, że ksiądz potrafił to wszystko tak zorganizować, taki maleńki parafijcy, on ma teraz 120 kilka dusz. To jest maleństwo. Główne pieniądze ma z tych pszczół, które tutaj umie prowadzić. Ponadto ślicznie prowadzi oborę zawodową tuż, a tak porządnie to zrobił, tak wedle wzorów jakichś niemieckich, że tam się wchodzi i nie ma zupełnie przykrego zapachu obory. Wszystko, co robi, widzicie, to wszystkie podwórka jego, wszystkie kwiatki, cała ta plemania, którą od 4 lat widzimy, jak ona tam rośnie. To jest rzeczywiście zdumiewające, jaki ten człowiek ma zmysł organizacyjny, pracowitość, energię, zaangażowanie. Przy tym jest bardzo dobrym kapłanem, pobożnym bardzo. Ta cerkiewka to jest cacko wewnątrz. Może się komuś podobać to czy tamto, ale niewątpliwie to wszystko jest bardzo wypielęgnowane, starannie zrobione. Kłopotaliśmy się o to, czy będziemy mieli chleb. I on powiada, że nie będzie kłopotu, bo on codziennie o 5 rano jedzie samochodem do, nie wiem, Krynicy czy do Nawojowej i przywiezie nam, będzie nam przywoził, pytał ile. Nie, ktoś tam, Marysia, coś powiedział, 5 czy 6 bochenków, ja to gospodyni powiedział, to będzie za mało, ile was jest, 31, to będzie za mało, przywieziam 10 bochenków chleba. Pomyślcie sobie, co za znakomity organizator i równocześnie jakiś to dobry człowiek. Uczynny, życzliwy, zapraszał nas tutaj, wszystko nam tu pomyślał, zrobił z tym sianem. Dlaczego to tak mówię? Nie po to, żeby go chwalić, tylko żeby powiedzieć, że nawet w tak trudnych warunkach on tutaj zaczynał od zera, od niczego. Przyjechał temu 20 czy około 20 lat temu i nic tutaj nie miał. Spał na jakiejś wiązce siana gdzieś w jakimś takim budyneczku. I tak od tego zera tyle potrafił zrobić. Czyli to jest wielka zachęta dla każdego. Oczywiście nie każdy ma takie przyrodzone zdolności, jakie on ma. Ale każdy niewątpliwie, jeśli czegoś chce, jeżeli jest zaangażowany, to jest pierwszy warunek, żeby czegoś chcieć. Wyspiański w którymś z swoich dramatów pisze o Polakach, chyba w nocy listopadowej, ino oni nie chcą chcieć. To jest straszna rzecz. Jeżeli człowiek nie chce chcieć, to jest lenistwo, jakieś takie niemrawość, bezmyślność, lenistwo w myśleniu, lenistwo w działaniu. Do niczego się wtedy nie dochodzi, nic się do tego nie zrobi. Zmarnuje się to, co się otrzymało po rodzicach czy po kim tam. Trzeba przede wszystkim chcieć być zaangażowanym. Żeby być zaangażowanym, trzeba wierzyć w to, że coś się może zrobić. I właśnie przykład tego człowieka tutaj jest zachętą, że można zrobić. Nie każdy z nas potrafi tyle zrobić, ale każdy może coś zrobić, jeśli naprawdę chce i będzie pracowitym. Bardzo wiele można zrobić. Tylko trzeba jeszcze jednej do tego rzeczy. Trzeba być konsekwentnym. Trzeba cenić małe rzeczy. Jak sobie ktoś powie, to takie głupstwo, taki drobiazg, to nie warto. To niewiele zrobi. Trzeba we wszystkim, w każdej rzeczy starać się robić dobrze. Pan Jezus mówi, pójdź sługo wiernie, albo im byłeś wierny w małym, to cię nad wielkimi rzeczami postawię. Jakoś ta wierność w małym. Każdy z nas jest do czegoś jakiegoś powołany. jeden jest jak na paszczyk, drugi jest jak szklanka, trzeci jest jak beczka, czwarty jak cysterna, ale wartość prawdziwa jest nie w tym, żeby być cysterną, tylko żeby być, będąc naparstkiem, wypełnić cały swój naparstek starannością, dobrą wolą, zaangażowaniem i starannością. Jest takie powiedzenie w tej książce Naśladowanie Jezusa Chrystusa, co czynisz, to czyń. A my Polacy co łatwo w ten sposób postępujemy, że jedno robię, o drugim myślę, a za trzecim się oglądam. I wtedy niczego dobrze nie zrobię. Co czynisz, to czyń. Staraj się to, co czynisz, porządnie wykonać. I wtedy, nawet jeśli to będą drobne rzeczy, które będziesz robił, to one będą miały wielkie znaczenie. Trzeba wierzyć w swoje możliwości, wierzyć w swoje siły. Nie chodzi o to, żebym ja góry przewracał, ale chodzi o to, żebym ja to, co przede mną stanie w życiu, żebym ja to porządnie wypełniał. I to jest zawsze w moich możliwościach. Trzeba chcieć. Z tym się łączy druga rzecz, to jest sprawa odpowiedzialności. Odpowiedzialności za to, co się ma, za to, co się ma i w sobie, jako zdolności swoje. A więc dla was w większości jesteście ludźmi, którzy dopiero się przygotowują do życia przez studia, przez jakieś nauki, czy w szkole średniej, czy podstawowej niektórzy, czy wyższej. I to, do tego trzeba się przekładać. To jest historia tych talentów Ewangelii. Dostałeś 2 talenty, masz oddać 4, dostałeś 5, masz oddać 10. Jak zakopiesz swój talent w ziemi, oddasz 1 i będziesz za to ukarany przez życie. Samo życie ciebie za to ukaże. I bądźcie pewni, wierzcie w to, że porządna praca, zarówno w szkole i podstawowej, i średniej, a później na studiach, ma duże znaczenie na całe wasze życie. Tak jak z jednej strony to, co mówiłem chyba dzisiaj o kulturze, kultura, że która jest szanowaniem siebie, innych i Boga, to ma tak ogromne znaczenie dla człowieka, bo jak ktoś jest kulturalnym, szanującym innych, to będzie szanowany przez innych, będzie lubiany przez innych i przez to osiągnie jakąś pozycję poważaną, będzie kimś wśród ludzi. Będzie lubiany, będzie poważany i to będzie jego radością, jego szczęściem. Tak, jeżeli ktoś jest pracowitym, jeżeli ktoś w te swoje małe chociażby możliwości naprawdę wykorzystuje, stara się, to coś osiągnie. Trzeba być odpowiedzialnym za siebie samego i za to miejsce czy sprawę, którą się prowadzi. Nie lekceważyć niczego. W tej odpowiedzialności między innymi jest sprawa porządku. Porządku w swoich rzeczach. Tak na wędrówce to się widzi. Jeden porządnie poukłada, trzyma wszystko przy sobie, wie gdzie co ma, a drugi porozrzuca, zostaje po nim na każdym pospoju jakaś szmatka czy jakiś przedmiot. Gubi, bo nie myśli, bo nie dba, bo nie stara się dbać o to, co ma. Trzeba pilnować tego. No, przykro mi, ale tu już moje lata robią, że ja zapominam, ciągle gdzieś coś zapominam, gdzieś coś zostawię, nie wiem gdzie znaleźć. Ale to już jest, mój wiek to robi. Ale wy młodzi jeszcze dbajcie o to, żebyście mieli jakiś porządek w swoich rzeczach. Żeby wiedzieć, gdzie co leży, gdzie co kładziesz, żebyś pamiętał, żebyś dbał o to. wierność w małym. To jest jedno, co chciałem teraz powiedzieć. Drugie, to jest też taka rzecz mała, to jest uprzejmość. Ten ksiądz też ma tę wielką uprzejmość, jak on mówi z kimkolwiek, z robotnikiem swoim, czy z kimś przyjezdnym, czy w stosunku do nas, jest zawsze uprzejmy, grzeczny. To ma duże znaczenie w życiu. Już trochę o tym mówiłem, mówiąc, że jak się komuś chce podać szklankę wody, nie wystarczy, żeby woda była świeża, ale trzeba, żeby szklanka była dobra. Parę lat temu, 2 czy 3, przyjechał do Polski taki benedyktyn belgijski, ojciec Karol van Ost, który w 20-leciu był bardzo znany w Polsce, bo on odnowił benedyktynów w Tyńcu. W Tyńcu ten klasztor tyniecki skończył się jako benedyktyński w XIX wieku, bo Austria skasowała benedyktynów i tam była tylko parafia. I przyjechał taki całkiem młody, szczuplutki, na imię mu było Sztu Filip, tak sobie kazał mówić, a w zakonie był Karol, Karol van Ost, Flamandczyk, Belg. No i to rozpoczął w Polsce, najpierw w Brabce, później kardynał Sapieha dał im Tyniec i później w Tyńcu i do dzisiaj ten Tyniec, on teraz w Polsce już poważną rolę. Był długi czas przeorem w Tyńcu, kiedyś wtedy zaprosił się mnie o rekolekcję dla ojców, miałem te rekolekcje dla nich, to było bardzo dla mnie pouczające i miłe. Później mój brat miał tam rekolekcję dla nich. Otóż temu 2 czy 3 lata przyjechał znowu i poszedłem go zobaczyć, był w Warszawie na Nowym Mieście u sióstr sakramentek. Tam nam dały obiad obydwu. Krótko to trwało ten obiad, ale przez cały obiad mówił o jednym tylko, to jest o roli uprzejmości w klasztorze, między ludźmi, w szczególności w klasztorze. Jak jest ważną rzeczą, żeby bracia czy siostry wzajemnie dla siebie byli uprzejmi. To jest tak, jak ważne jest, żeby w maszynie do szycia czy w samochodzie był porządny olej, żeby on odwiedziony. Wiadomo, że bez oleju samochód nie pójdzie. To samo jest i w życiu. To jest i w klasztorze, i to samo jest w rodzinie. I to samo jest w każdym zespole ludzi. Wzajemna uprzejmość, jakaś ta oliwa, która łagodzi wszystkie tarcia. Mówiłem wam, kiedy wspomniałem o, że chodził z nami początkowo w pierwszych kilku wędrówkach 3 czy 4 razy ten znany dziś jegomość Stanisław Radwan. Staszek Radwan, ten muzyk, który dziś jest dyrektorem teatru w Krakowie przez wybory. To był uroczy człowiek. To był syn organisty z Makowa Podhalańskiego. Było tam 8 dzieci, wszystko bardzo muzykalne, tak jak ojciec muzykalny organista, później i te dzieci muzykalne. Jeden z jego braci był dyrektorem jakiegoś dużego chóru w Zemyśle, w Bydgoszczy, znany to było. On był wtedy, jak z nami chodził, był studentem jakiejś tam muzyki w Krakowie. Bardzo zdolny muzycznie. I uroczy chłopak, uroczy przez to, że taki dobry, nie można się z nim było pokłócić, bo jak mu się powiedziało jakąś przykrą rzecz, to on jeszcze do tego dołożył przeciwko sobie. Zamieniał wszystko w żarty. Bardzo miał ogromny zmysł humoru. Bardzo żartobliwy. Mam wśród tych fotografii moich kilka jego bardzo dobrych fotografii. Mogłem się go zawsze poradzić. Bardzo rozumnie mi poradził. I widziałem, jak w stosunku do reszty w grupie był zawsze taki dobrotliwy, łagodny, ustępliwy, życzliwy. Ogromnie był lubiany. Otóż tacy ludzie są na wagę złota. Był w Warszawie wśród tramwajarzy, konduktorów tramwajowych, kiedy jeszcze byli konduktorzy, taki konduktor, starszy człowiek, już tak pod 50 pewnie, taka twarz, taka zbabciała troszkę. Nic szczególnego w tej torze nie było, bardzo pospolita, w okularach. A to był nadzwyczajny człowiek. Jak ktoś, on sprzedając bilety, ciągle żartował. Jak to w tramwaju, ktoś komuś nastąpił na nogę, ktoś kogoś poszturchnął. gdzieś tam jakieś miejsce i kłótnia. On wszystko żartem rozładował. Jak on gospodarował w tym tramwaju, cały tramwaj się śmiał. Cały tramwaj się śmiał. Bo tak był miły i tak był żartobliwie rozumny. Każde napięcie zawsze rozładował. Tą dobrocią serca i żartobliwością. Jakże ważne jest, żeby w każdym zespole ludzi, począwszy od rodziny, żeby dbać o takie pogodne, wesołe, żartobliwe, dobrotliwe obcowanie z innymi. Żeby nigdy nie mówić twardych, niepotrzebnych, twardych, ostrych słów. Ja wam mówiłem, jak kardynał, obecny papież, takiemu staremu, złośliwemu księdzu powiedział, że w czyściu będzie za ten język.
Tak.
Człowiek, który jest uśmiechnięty, który wchodzi do domu, czy to będzie dziecko, czy to będzie dorosły, wchodzi do domu z uśmiechem, jest tak jak promyk słońca, który rozjaśnia życie domowe. Człowiek, który wchodzi do domu zły, zabundziurzony, skrzywiony, niezadowolony, jest tak jak chmura gradowa, która zawiśnie nad tym domem. Uśmiech to wielki skarb. Jest takie angielskie powiedzenie, keep smiling. Uśmiechnij się. Święta Teresa Ojczątka Jezus propagowała, znaczy nie propagowała, tylko sama. Doszła do zrozumienia, że uśmiechem tak bardzo wiele się dobrego robi. Gdzie tylko mogła, tam się uśmiechała, gdzie tylko mogła, ludziom usłużyła. W taki bardzo delikatny sposób. Kiedyś była rekreacja w tym klasztorze w Lidziu i każda z nich robiła jakąś robótkę w ręku i weszła do nich, do tej izby, siostra z kuchni, która potrzebowała pomocy i zapytała, która z sióstr przyszłaby mi pomóc. I tak popatrzyła na Teresę, bo była Teresa znana z tego, że była zawsze gotowa do kali pomocy. A Teresa wiedziała, że jakaś tam inna siostra miałaby wielką ochotę pójść pomóc. Zaczęła składać te swoje, nie wiem co tam, druty i włóczki i co tam jeszcze, powoli, tak żeby tamta zdążyła być pierwszą. I wtedy ta siostra z kuchni jej mówi, o widzę Teresa, że ty się nie spieszysz do dobrego uczynku. Teresa później sama to opisała. I pomyślała, jak to łatwo się pomylić. A ona nie spieszyła się po to, żeby tamtej siostrze ułatwić pospieszenie się do dobrego uczynku. Czyli jakaś taka wielka subtelność w tym.